Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Poranek w Radiu Kraków Kultura. Paulina Balcerzak, Marcin Kłak, fani fantastyki. Dzień dobry, witajcie serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poranek to dobra pora na fantastykę?
Każda pora jest dobra.
To tak, nie ma tak, że jest zła pora albo dobra pora.
Tak, ja tak myślę, czy ona jest bardziej umiejscowiona, jeżeli chodzi o czytanie, kiedy się lepiej przyswaja treści fantastyczne.
To chyba zależy od człowieka, tak? Jak gdyby w sensie, no ranne ptaszki pewnie wolą rano, nocne sowy wolą w nocy.
Aha, dobrze, czyli tutaj nie ma rozróżnienia. Nie. Horror lepiej chyba jednak...
Ja, horror.
Marcin wskazał na Paulinę.
Tak, Marcin wskazuje na mnie, bo ja tutaj jestem jedną z reprezentantem dumnym fanów horroru. I horror też nie ma jakby zależności godzinowej. Najlepiej czytało mi się na przykład Kinga w autobusie o 6 rano, a na przykład polskie horrory najlepiej mi wchodzą w okolicach południa do obiadu. Nie? To jest to.
Horror to jest ta część fantastyki, która mnie o tyle pasjonuje, że zawsze jak z punktu widzenia literackiego się nad tym zastanawiałem i nie czytałem jeszcze horroru, to się zastanawiałem, jak można treścią czytając tak przekazać historię, żeby się bać, czytając, nie? Dookoła mając wszystko, co jest. I faktycznie, naprawdę autorzy są wybitni i potrafią. Boisz się, jak czytasz horrory? Czy już, już takie masz doświadczenia?
Nie, to nie jest kwestia doświadczenia tak naprawdę, bo każdy autor pisze inaczej. Każdy typ horroru, każdy typ strachu jest zupełnie inny. Ja na przykład nie jestem absolutnie fanem jumpscare'ów, takich nagłych potworów, które wyskakują na ciebie. Bardziej lubię...
To jest dopiero w książce ciężkie...
Da się. King to robi czasami i da się. Natomiast ja bardziej zawsze uderzam w taki horror, jak Orbitowski pisał dawno, dawno temu. Na przykład wiem, horror show przychodzi mi jako pierwszy do głowy, ale tak, bardziej taki horror, który jest powoli i jakby wciąga cię do siebie, do środka i nawet nie wiesz, kiedy łapie cię za rękę i nie wiesz, kiedy jesteś już za głęboko jakby w tym całym świecie. Nie?
Jasne. Dzisiaj o fantastyce i o science fiction też trochę porozmawiamy pewnie. Natomiast, żeby tutaj przybliżyć słuchaczom Radia Kraków Kultura, fantastyka, science fiction, raz na zawsze rozstrzygnijmy, jak się różni, bo niektórzy mieszają gatunki absolutnie.
Okej, dobra, to może ja teraz. Zasadniczo każdy ma swój podział, ale tak najbardziej zgrubnie mówiąc, fantastyka obejmuje całość fantastyki, w jej skład będzie wchodził właśnie wspomniany już horror, science fiction i fantasy. No więc horror jest powiedzmy najłatwiejszy do zdefiniowania poniekąd. Science fiction w największym uproszczeniu to, co jest przyszłością i oparte gdzieś na technologii. Fantasy to magia, zazwyczaj przeszłość, no ale tu już potem będziemy wchodzili w bardzo różne, tam oczywiście rzeczy, gdzie się przeplatają, gdzie można połączyć fantasy, science fiction, ale tak najprościej mówiąc, horror, no to strach, fantasy, magia i okolice i science fiction, czyli przyszłość.
A ty jesteś fanem?
Fantastyki szeroko mówiąc, przy czym horror najmniej.
Paulina?
Ja...
O horrorze trochę powiedziałaś.
Ja jestem właśnie bardziej science fiction horror. Fantazy bardzo sporadycznie.
Dobra, pretekstem do naszego spotkania jest Ogólnopolski Konwent Fanów Fantastyki Polkon od 11 do 13 listopada. Gdybyście mogli opowiedzieć, co to jest za impreza, bo ona jest rozbudowana, ona jest w kilku miejscach Krakowa. Ona nie tylko w Krakowie się odbywa, bo ona jeździ po Polsce, więc gdybyście mogli. Marcin, tak?
Tak, ja mogę. W tym roku mam przyjemność być jednym z organizatorów Polkonu, dokładnie Imię Drisu w randze Polkonu. To jest impreza wędrowna, co roku odbywająca się w innym mieście, choć czasami wraca do Krakowa, teraz wraca po 20 latach, więc trochę minęło. I jest to Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki, czyli konwent, czyli zjazd. Odbywa się od lat 80. Już ponad 30 razy się spotkaliśmy. Jest to kilka dni wypełnionych rozmowami o literaturze, ale też filmie, grach, prelekcjami, wykładami od różnych osób, także dyskusjami panelowymi, spotkaniami z pisarzami, będą konkursy, w związku z czym jest to takie okazja z jednej strony do spotkania towarzyskiego, z drugiej strony do posłuchania, dowiedzenia się czegoś, no i także na Polkonie co roku wręczana jest Nagroda Fandomu Polskiego imienia Janusza A. Zajdla, zwana potocznie Zajdlem, no bo cała nazwa jest bardzo długa. Jest to nagroda dla najlepszej polskiej powieści i opowiadania ubiegłego roku.
Najbardziej prestiżowa, tak? Nagroda. Mhm. Ile osób przyjeżdża na Polkon?
To bardzo zależy od roku. W tym roku...
Ostatnie lata nie były najlepsze.
W tym roku mamy limit 1000 osób i już prawie wszystkie miejsca się wyprzedały.
Jasne. Przyjeżdżają, rozumiem, fani z całej Polski?
Tak.
I nie tylko.
Z całej Polski i nie tylko. Polkon ma tą magiczną właściwość, że jakby przez to, że rokrocznie odbywa się w innym mieście, rokrocznie organizuje go inna grupa ludzi, jest bardzo dobrą okazją dla tych fanów, którzy właśnie czy w latach 80., czy 90., czy na początku lat 2000 jeździli bardzo dużo i organizowali właśnie te pierwsze imprezy w Polsce, teraz robią sobie jakby to powiedzieć, wakacje specjalnie na Polkon i bardzo dużo, bardzo
rezerwują
duże
urlopy,
grono,
tak?
Tak, bardzo duże grono jakby tych fanów, którym my zawdzięczamy to, co teraz mamy, przyjeżdża właśnie na Polkon, tylko na Polkon, zobaczyć, jak to teraz wygląda, pospotykać się, tak jak Marcin wcześniej wspominał, to jest bardzo socjalna impreza.
Chodzi o spotkania
względem,
i
tak.
Nie tylko spotkania z autorami, ale także z ludźmi.
Dokładnie.
Tak. Tak, w sensie gdyby środowisko fanów fantastyki, nazywamy fandomem, jest bardzo mocno zżyte i nawet, w sensie nawet z osobami, których się nie zna osobiście, albo wcześniej się nie znało, od razu jest się na ty zawsze i jest ten taki rodzaj bliskości. Niby się nie spotkaliśmy, a jesteśmy przyjaciółmi.
Jeżeli chodzi o fantastykę, jeżeli chodzi o konwenty, to ludzie przede wszystkim je tworzą. Bez wolontariuszy, bez was by tego po prostu nie było.
No jest taka jakby zasada, myśl przewodnia, że jeżeli my sami nie zrobimy sobie konwentu, to nikt nam go nie zrobi. I dawno temu, kiedy ja zaczynałam swoją przygodę z konwentami, jako z imprezami, w większości miast funkcjonowały mniejsze lub większe, mniej lub bardziej zorganizowane kluby Stowarzyszenia Fantastyki i każdy z nich miał jakiś swój weekendik z fantastyką, jakiś, nie wiem, sobotę z grami planszowymi. Czasem się udało zaprosić jakiegoś pisarza i wtedy była wielka feta, a te większe faktycznie miały w swoich klubowych zasobach finansowych możliwość wynajęcia budynku szkolnego na swoim osiedlu za jakiś mniejszy pieniądz. I zorganizowanie faktycznie takiej trzydniowej imprezy. Te imprezy ewoluują i co za tym idzie, koszty są coraz większe momentami, coraz bardziej zmienia się, jakby fluktuuje sposób organizowania tych imprez, przez co jakby naprawdę trzeba ludzi, którzy mają dużo zapału, naprawdę trzeba ludzi, którzy są jakby... mają znajomości, nie należy się bać używać tego stwierdzenia. Którzy są w stanie to zorganizować i jakby też jest tak, że część z nas idzie do pracy po to, żeby móc zarobić pieniądze, po to, żeby było nas stać na to, żeby móc pojechać, rozpromować imprezę, żeby móc zorganizować imprezę. Dodatkowo też jeżdżenie pomaga w budowaniu, tak jak Marcin wcześniej powiedział, siatki kontaktów, ponieważ wystarczy się pojawić, wystarczy się przywitać, zaprzyjaźnić z ludźmi, żeby potem było jakoś tak łatwiej, nie? Żeby potem móc zadzwonić do kogoś z Torunia, bo potrzebujemy kogoś, kto się zna na prowadzeniu paneli dyskusyjnych, kto przyjedzie i nam pomoże, bo nam się na przykład w ostatniej chwili ktoś wycofał. Także to naprawdę jest bardzo, bardzo jakby zapaleńcza działalność.
Ludzie.
I mocno wolontariacka.
Ludzie, jeszcze raz. Tak, Marcin, tak. W kilku miejscach w tym roku Polkon Krakowa, tak? Bo to jest rozłożona impreza.
Tak. Będziemy w przy Ulicy Studenckiej, będziemy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Rajskiej i będziemy mieli także galę nagrody imienia Janusza A. Zajdla w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego.
Mówiłeś, że te bilety wyprzedane.
Jeszcze nie, ale już prawie.
Tak. będzie można online zobaczyć część imprezy chociaż, bo to online... jest jakieś rozwiązanie dla tych, którzy nie są w stanie się załapać.
Online nie, natomiast część imprezy będzie otwarta, ta odbywająca się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i w RTTC, w związku z czym nawet osoby, które nie załapią się na akredytację, tej nazwy używamy właśnie raczej, a nie biletu, będą mogły przyjść, zobaczyć, no to będzie tylko część programu, ale można będzie mieć jakiś tam przedsmak tego, czym impreza jest, w sposób no, łatwiejszy i bez ryzyka finansowego.
Zjazd fanów to jest jedno, a autorzy, kto się pojawi w tym roku?
Ojejku, sporo osób będzie z autorów. Trochę tak, nie mam przed sobą tabelki w tej chwili programowej, ale ja nie chcę też nikogo pominąć, a osób będzie sporo. Natomiast powiem tak, mamy dwójkę gości honorowych, oprócz zwykłych gości, i gościem honorowym jednym jest Agnieszka Hałas, pisarka z Lublina. Drugim gościem honorowym jest wydawnictwo Copernicus Corporation, jako w kategorii wydawca. Oni wydają głównie gry RPG, natomiast także książki z nimi związane. A oprócz tego wśród gości mamy osoby takie jak Annę Kańtoch, mamy Pawła Majkę, pojawi się Michał Cholewa, ale także wiele, wiele innych osób. Nie wymieniłem trójkę akurat prosto z głowy, natomiast gości jest więcej, też nikogo nie chcę pominąć. I oczywiście gościem specjalnym, jak co roku, będzie pani Jadwiga Zajdel, żona zmarłego Janusza Zajdla. I gościem specjalnym naszej imprezy będzie również inna impreza, czyli impreza Światowy Konwent Science Fiction, który w 2024 roku będzie w Glasgow i ekipa z Glasgow, czy kilka osób z ekipy przyjedzie do nas opowiedzieć o tym, jak to jest za granicą i jak to jest na WorldConie.
Wy to wiecie niejednokrotnie, Marcin, bo opowiadałeś mi poza anteną, że zaczęliśmy sformułowanie takiego, użyliśmy turystyka
konwentowa,
tak. Byłeś w kilku miejscach, widziałeś, jak takie imprezy się robi.
Byłem, trochę widziałem. Ja zawsze podchodzę bardzo ostrożnie do mówienia o tym, bo jak gdyby byłem na przykład, dobra, pojadę z grubej rury, byłem w Australii, ale byłem w Australii na jednym konwencie, więc też nie do końca mogę o nim powiedzieć, zauważyłem pewne rzeczy, natomiast też jestem przekonany, że ta jedna impreza nie będzie obrazem całości działań fanów w Australii i tego, jak wszystkie imprezy wyglądają. W związku z czym to jest jakiś tam wycinek, ale widziałem. Głównie w Europie, ale no mówię, zdarzyło się też dalej pojeździć.
Paulina Balcerzak, Marcin Kłak dzisiaj w poranku Radia Kraków Kultura do naszej rozmowy.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Paulina Balcerzak i Marcin Kłak o konwencie, ogólnopolskim konwencie fanów fantastyki Polkon, który w połowie listopada w Krakowie. Poza anteną przypomniałeś sobie, Marcin, nazwiska osób, które się pojawią, więc tutaj przytoczmy.
Tak, jest, no wszystkich też nie przytoczę, bo jest ich zbyt dużo, ale chciałem wspomnieć jeszcze o Radku Raku, który może być w tej chwili chyba najbardziej rozpoznawalnym polskim pisarzem, przynajmniej w mainstreamie, ale także będzie Artur Olochowy, będzie też artysta Roch Urbaniak, będzie trochę fanów, Łukasz Malinowski, Jakub Nowak, no trochę tych osób łącznie jeszcze będzie.
Słuchajcie, jak się rozmawia z fanami fantastyki i tej literatury, to o czym się nie powinno mówić? Jakich pytań zadawać? Głupie są jakieś pytania? Tak, wolę tutaj zapytać o to wcześniej.
Tak, znaczy trochę jesteśmy wyczuleni na kwestię ufolutków, bo wiele osób też miało fantastykę z miłośnikami teorii na temat ufolutków lub teorii spiskowych o tym, jak to na pewno rząd już ma i wiedzą i tak dalej, więc to nie, tego nie lubimy, to zupełnie nie nasze klimaty w większości.
Chyba, że śledzimy dla fabuły, to wtedy tak, to wtedy tak, jak
znaczy,
najbardziej.
No, teorie spiskowe jako zjawisko społeczne pod kątem takim, powiedzmy, patrzenia analitycznego są bardzo ciekawe, ale to zupełnie inna historia.
Dokładnie. Dla mnie na przykład takim drażliwym tematem w rozmowie jest odwieczny spór pomiędzy fantastyką a realizmem magicznym. To mnie jakby gdzieś tam osobiście uruchamia
Ale to jest taki spór wewnętrzny,
próba,
tak?
To jest jakby próba oddzielenia dzieł fantastycznych od fantastyki na rzecz mainstreamu, żeby nie było, że ja czytam fantastykę, bo fantastyka jest, jakby, bo czytanie fantastyki jest dla dzieci i dla nastolatków.
Jest niepoważne.
Jest niepoważne, tak. Absolutnie. Mhm. Więc ja nie czytam powieści fantastycznych, ja czytam realizm magiczny. I to właśnie parę razy się z czymś takim spotkałam.
Chodzi
w
o nazewnictwo już,
tak,
tylko.
Tylko i wyłącznie o nazewnictwo, przynajmniej z mojej perspektywy.
Można oczywiście wskazywać na pewne różnice pod kątem wyróżniania podgatunków w ramach fantastyki, natomiast prawda jest taka, że realizm magiczny jest fantastyką i można go gdzieś tam zaliczyć. No, czy go zaliczymy jako podgatunek fantazy, czy jako osobny byt obok fantazy, to jest już kwestia akademicka i w to nie ma sensu wchodzić.
Nie ma sensu wchodzić.
Natomiast tak. Ewidentnie no, jest to fantastyka, tak jak gdyby no to... ciągnie się trochę ten taki odium, że fantastyka to właśnie dla dzieci i dlatego realizm magiczny, nie, bo on przecież jest ambitny, co jest trochę absurdalne.
Jest też parę takich konfliktów. Jeden z najbardziej flagowych konfliktów już wewnętrznych naszych to jest jakby konflikt fanów Gwiezdnych Wojen z fanami Star Treka. Jest to konflikt absolutnie bezpodstawny, ponieważ mówimy tutaj o dwóch kompletnie różnych rzeczach, ale kilka razy się zdarzyło, że doszło do starcia jakby fanów Gwiezdnych Wojen z fanami Star Treka w różnych okolicznościach przyrody. Pamiętam parę lat temu w Raciborzu robiliśmy imprezę właśnie fantastyczną ze wsparciem ze środków z Unii Europejskiej i przez to zostali zaproszeni goście z Czech. W Czechach Star Trek dobrze się trzyma, lepiej niż u nas. U nas Gwiezdne Wojny lepiej się trzymają. I u nas z naszej strony przyjechali reprezentanci Legionu 501, pięknie poubierani, jak piękne postacie z Gwiezdnych Wojen i takich smutnych pięciu Czechów w strojach ze Star Treka. Dało się wyczuć jakby elektryczność w powietrzu wtedy.
Ja bym powiedział, że w tej chwili to jest bardziej memetyczny konflikt, to znaczy w sumie większość osób, które znam, jeżeli lubi seriale no to, i filmy, no to lubi i jedno i drugie. Natomiast rzeczywiście jest ten, w cudzysłowie, konflikt, jest takim popularnym żartem na temat tego, kto się bije, to często są zresztą ci sami ludzie w obu fandomach.
W obu fandomach, tak, dokładnie, tak.
Kiedyś był chyba rzeczywiście bardziej napięty, ale teraz to jest bardziej na zasadzie takiego klasycznego żartu, że sobie żartujemy z tego, że się nie lubimy.
Tak, jak najbardziej. Natomiast można się na tym przejechać raz na jakiś czas.
Tak.
Gdzie jest nauka i fantastyka? Gdzie one się spotykają? Czy science fiction i nauka?
Spotykają się w kilku miejscach, to znaczy przede wszystkim oczywiście no science fiction wyrosło na nauce i na próbie naukowego, mniej lub bardziej naukowego przewidzenia, co mogłoby się wydarzyć, ewentualnie naukowego podejścia, co by było, gdybyśmy stworzyli jedną rzecz chyba niemożliwą, albo gdyby stało się coś w przyszłości. Oczywiście gatunek na przestrzeni lat trochę się zmienia, więc on jest raz bliżej, raz dalej. Natomiast też bardzo dużo pisarzy fantazy chociażby dba o naukowość, nie w sensie przedstawienia nauki, ale w sensie tego, żeby rzeczywiście prawidłowo opisać to, co się miało miejsce, czyli że jeżeli opisujemy świat, który wzorowany jest na, powiedzmy, nie wiem, Europie XI wieku, no to żebyśmy albo mieli rzeczywiście Europę XI wieku.
Że to prawda historyczna tam...
Tak, albo, bo to też niekoniecznie, ale jeżeli zmieniamy i wprowadzamy coś nowszego, to żebyśmy robili to ze świadomością. Oczywiście nie wszyscy pisarze, bo wiadomo, no, research już nie bywa, natomiast część osób bardzo zwraca uwagę właśnie na to, żeby mieć ten... angielska to się zwykle nazywa w środowisku research. Dobrze zrobić... tutaj dla mnie takim najbardziej charakterystycznym elementem, który kojarzę tej jednego redaktora, on wspominał o tym, że autor napisał o rzucaniu bodajże dyni z okna i sprawdzał, w którym roku do Europy trafiła dynia, czy na pewno w tych realiach mogła mieć miejsce.
Mogła dynia spaść z okna, tak, to są...
To ładne, no ale to jak najbardziej, jeżeli ktoś chce być wiarygodny w tym, co robi,
Tak, dokładnie. To jest wiarygodność, która jest w różnych też postaciach, bo to jest nie tylko właśnie historyczne sprawdzanie jakby realiów, to jest nie tylko sprawdzanie warunków atmosferycznych, fizycznych panujących na danej szerokości geograficznej. Czy mogło tak się wydarzyć? Na przykład, nie wiem, czy w Londynie mógł spaść śnieg i utrzymać się przez jakiś czas w danym czasie. Ja na przykład dostaję raz na czas opisy scen dziejących się na jeziorach mazurskich, ponieważ ja się absolutnie nie znam ani na żeglowaniu, ani na jeziorach. Dla mnie jezioro jest piękne do robienia mu zdjęć i do moczenia sobie w nim nogi, natomiast jeżeli chodzi o żeglowanie, absolutnie nie jest to moja para kaloszy. Więc mam raz na jakiś czas dostaję fragmenty dotyczące właśnie żeglugi po jeziorach mazurskich do przeczytania, jako absolutny laik, i moim zadaniem jest zrozumienie, co tam się dzieje. Jeżeli ja nie rozumiem, to znaczy, że jest fragment do poprawy, bo jest za bardzo jakby powiedzmy profesjonalnie napisany, za bardzo jakby językiem wewnętrznym. A jeżeli ja na przykład czytając z własnej nieprzymuszonej woli chcę sprawdzić, co to jest za słowo, którego nie rozumiem, albo gdzie to się dzieje, to już gdzieś tam przechodzi jakiś test jakby tego, że udało się zaciekawić mnie na tyle, że warto, nie? Gdzieś tam do pewnego pułapu.
To, co mówiłeś o wiarygodności, byciu wiarygodnym, to Tolkien bardzo ładnie pisał bodajże w eseju o baśniach, to się pojawiło, czyli o zawieszenie niewiary, czyli że pisarz musi na tyle dobrze kłamać, żeby czytelnik chciał dać się oszukać.
Tak.
I to jest ważne gdzieś.
Myśląc o treściach, które są poruszane, tak, bo to nam się niejednokrotnie, wspomniałaś o tym, że niektórzy mówią, że to są
bajki
dla dzieci. To są treści, które są poruszane, które nas dotyczą generalnie. Mhm. Niejednokrotnie. One są, forma jest zupełnie inna, ale opowieść jest o życiu.
Ja zawsze będę właśnie wracać do Star Treka w tych sytuacjach. Jak sobie usiądziemy do pierwszego Star Treka The Original Series z tym pięknym Kirkiem, z tym pięknym Leonardem Nimoyem grającym Spocka, gdzie jakby emocja jest budowana na graduacyjnym zbliżeniu na twarze postaci, to jest przepiękne, uwielbiam, to większość scenariuszy, które są przedstawiane w każdym z tych odcinków, w jakiś sposób oddają sytuację, która w momencie, kiedy te odcinki były pisane, działy się na świecie. To są czasy konfliktu amerykańsko-rosyjskiego, to są czasy bardzo jakby intensywne politycznie, dyplomatycznie. I faktycznie śledząc odcinki, scenariusze odcinków Star Treka The Original Series, bardzo niektórzy by się zdziwili, jak blisko one są tego, co się wtedy mogło wydarzyć, i jak blisko są wątpliwości ludzi i pytań tak naprawdę zadawanych przez ludzi w danym czasie. I to gdzieś tam zawsze rezonowało. I to też moim zdaniem przyczyniło się do takiej popularności Star Treka w tamtym czasie.
Dla mnie fantastyka zawsze, że jestem głównie czytaczem, więc zawsze była literaturą. Zawsze tak patrzyłem, w związku z czym tak jak literatura miała i dalej ma i spełnia wszystkie te funkcje, które literatura może spełniać, czyli od funkcji całkowicie ludycznych, gdzie celem po prostu jest oderwanie się od rzeczywistości, pomyślenie sobie o czymś, przez komentarz rzeczywistości, po rozważania na tematy, które nas dopiero mogą dotyczyć. I to, co zawsze mówiłem, co jest fajne w fantastyce, to jest to, że oprócz tego wszystkiego, co może literatura realistyczna, tak, bo może pokazać to wszystko to samo, to ma jeszcze tę możliwość poprzez wprowadzenie tego, co niemożliwe, lepszego skupienia się na problemie, czyli wyekstrahowania tylko i wyłącznie tego jednego aspektu, który by nas interesował. Na co realizm nie pozwala, bo musimy mieć świat taki, jaki mamy. W fantastyce możemy sobie stworzyć świat taki, jaki chcemy, żeby skupić się na konkretnym problemie. Ja tutaj mówiłem o laboratorium, tak to sobie porównywałem. Natomiast to czasami naprawdę bardzo widać. Tutaj się odwołam do klasycznej książki Ursuli Le Guin, czyli Do lewej ręki ciemności, gdzie dawno, dawno temu, przed czasami, że tak powiem, obecnych dyskursów, autorka chciała się zastanowić nad, między innymi, bo to jest tylko jeden z wątków, ale nad rolą płci i co płeć oznacza w społeczeństwie, w związku z czym stworzyła sobie planetę, na której płeć nie istnieje i w tę planetę wrzuciła człowieka z takiego jak my, czyli płciowego, mającego mężczyznę akurat w tym wypadku, i poprzez jego zetknięcie z tymi w 100% hermafrodytycznymi ludźmi, bo dalej to byli ludzie, i poprzez ich pytania mogła zastanowić się, co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy być kobietą i na ile to wpływa na nas jako ludzi, a na ile pewne rzeczy są ze sobą powiązane, a na ile wynikają po prostu z bycia człowiekiem, a na ile z bycia kobietą lub mężczyzną. Więc jak gdyby to są rzeczy, których no, mainstream albo nie może, albo dużo trudniej byłoby sięgnąć, no bo nie można sobie zrobić takich warunków, jakie się po prostu chce.
Mhm. Faktycznie w fantastyce, czy można to przenieść w takie miejsce, czy fantazy, gdzie można opowiedzieć taką historię. Wspomniałaś o filmach, o grach tutaj się pojawiało. Czy to uzupełnienie literatury? Czy to...
Jeden lubi truskawki, drugi lubi banany. Jakby fantastyka jest o tyle fantastyka.
Marcin powiedział, że jest czytaczem głównie.
Tak, Marcin jest czytaczem. Ja czytaczem byłam przez bardzo długie lata, a teraz jestem bardziej słuchaczem i oglądaczem. Jak najbardziej dalej książki, ale już bardziej w formie słuchowisk, bardziej w formie audio. Przez to też, jak wygląda mój tryb życia, bardziej pasuje mi, bardziej wygodniej jest mi się relaksować w tym momencie, oglądając filmy, oglądając seriale i śledząc gdzieś tam losy bohaterów w ten sposób. Chyba że trzeba się już całkowicie odciąć gdzieś tam od bodźców audiowizualnych, elektronicznych. Wtedy do akcji wchodzą niezawodne gry planszowe, które też są bardzo fajnym narzędziem. Nie tylko do relaksu, nie tylko socjalnym, ale też jeżeli chodzi faktycznie o poznawanie świata, o odkrywanie gdzieś tam rzeczywistości. Gry planszowe, tak zwane tabletop roleplay games, w sensie gry RPG, ale nie takie komputerowe, jak wszyscy myślą. Większość ma od razu przed oczami Diablo czy inne tego typu historie. Ja jakby od razu mnie się kojarzą z grupą ludzi siedzących przy stole, opowiadających sobie nawzajem wspólną historię. To też jest niesamowite narzędzie, niesamowita fantastyczna dziedzina. W pewnym sensie sztuki. Tylko że sztuki dla bardzo małej publiczności.
A gry komputerowe?
Oczywiście.
Ja bym troszkę odwrócił to, co powiedziałeś, czy filmy, czy gry są uzupełnieniem dla literatury, bo to stawia literaturę jak gdyby na tym piedestale, a resztę poniżej.
Tak,
ja bym powiedział, że one...
Była pierwsza.
Tak, znaczy, co do tego...
To były gry.
Gry są bardzo stare.
Tak, i opowieści, no jasne.
Natomiast to, co ja bym powiedział, że one wszystkie się wzajemnie uzupełniają, tak? Jak gdyby oczywiście dla mnie, tak jak mówiłem, książki są najważniejsze, gry są powiedzmy gdzieś tam na drugim miejscu, natomiast są osoby, dla których gry są na pierwszym, książki są na drugim. Ja myślę, że te wszystkie formy się wzajemnie uzupełniają.
No nie zapominajmy też o komiksach, tak. O innych rzeczach, no...
Jest dużo.
A popkultura, jaki ma wpływ na rozwój?
Oj, duży.
Bo to jest chyba gigantyczny, prawda?
Duży. Tak naprawdę bardzo duże grono fanów fantastyki, takich skrytych, takich w domowym zaciszu, wybiegło do konwentów, do festiwali, na kanwie Marvel Cinematic Universe przecież, jak się zaczęły pojawiać w kinach duże, piękne, kasowe filmy o superbohaterach, jak zaczęła rosnąć popularność już Władcy Pierścieni, jak trzeci czy czwarty raz Harry Potter wraca do łask w ciągu ostatnich kilku lat, to jakby przypomina już rodzicom, wtedy młodzieży, co ich gdzieś tam kręciło, co gdzieś tam ich smylało, kiedy oni byli młodsi, zaczynają faktycznie dzielić się tą pasją ze swoimi dziećmi. A jak łatwiej to zrobić, niż zabrać młodzież do kina albo pójść na randkę do kina. albo na koncert muzyki filmowej, albo na koncert muzyki z gier, albo na przykład na planszówki do spotka w Katowicach. To są...
Ja bym też powiedział, że w popkulturze nastąpiła gigantyczna zmiana i w ostatnich latach popkultura stała się fantastyką, czy tam fantastyka stała się popkulturą. Bo jeżeli sobie patrzymy na te, powiedzmy, duże kasowe filmy, blockbustery, one w większości są mniej lub bardziej fantastyczne, tak? Czyli tutaj już mówiłaś o Marvel Cinematic Universe, no to są kwestie superbohaterskie, czyli jedna z działek tak naprawdę komiksu, ale fantastycznego. Mhm. Jeżeli patrzymy na gry, no to większość tych największych gier komputerowych ostatnich lat to będą znowuż gry bardzo blisko związane z fantastyką, tak? Już niekoniecznie, nie wiem, tam oczywiście dalej jest FIFA, która fantastyką nie ma nic wspólnego chyba, bo nie grałem. Natomiast raczej nie. Natomiast bardzo dużo tych jednak no, dużych tytułów oczekiwanych to są gry związane z fantastyką lub bardzo wprost fantastyczne. I rzeczywiście to można zauważyć, ten przesunięcie się z realizmu w popkulturze na fantastykę w popkulturze.
A wśród fanów fantastyki, jak jest oceniana nasza rodzima produkcja gier Wiedźmin czy filmy?
Czy pierwszy polski Wiedźmin, film i serial, nie jest oceniany dobrze?
No pamiętamy, tak.
Niestety pamiętamy. Gry dużo lepiej.
Wyjątkowe sceny.
Gry dużo lepiej.
Gry o wiele lepiej, tak.
Polskie środowisko fanów fantastyki jest w ogóle dość mocno grające, bo to też warto sobie zwrócić uwagę, że to znowu wrócimy do podróży, ale między krajami trochę widać te różnice i że na przykład w Hiszpanii to środowisko graczy i tradycyjnych fanów fantastyki się bardzo mocno rozjechało. W Polsce oczywiście, że jest tam jakiś rozjazd, natomiast są dużo bliżej siebie i rzeczywiście dalej na konwentach mamy jedno i drugie. Więc gry się mają dobrze. Wiedźmin ja akurat nie grałem, ale wydaje mi się, że był dobrze przyjęty też
nie,
w Polsce.
Wiedźmin tak. Wiedźmin jest, jeżeli już rozmawiamy o graczach, to faktycznie Wiedźmin jest jakby... Tak jak każdy powinien mieć raz w życiu w ręce małego księcia, tak każdy powinien raz w życiu zagrać, przynajmniej podejść do Wiedźmina.
Okej, spróbuję.
Jest to...
Przekonany.
Ja nie mam zamiaru, ponieważ jestem absolutnie... Ja mam dwie lewe ręce do grania w gry elektroniczne. Ja mogę zagrać z tobą w Mario albo w Tetrisa. Mogę cię na przykład zmiażdżyć, ale do Wiedźmina nie podejdę po prostu. Przez szacunek dla sztuki, jaką jest gra komputerowa, nie ma szans.
Słuchajcie, mówicie o fanach, których jest... wielu, jeżeli chodzi o świat, to jak to się rozkłada? Mówiłeś o Hiszpanii, wspomniałeś. Czy są miejsca, gdzie ta fantastyka jest po prostu rozbuchana i świetnie się ma, a miejsca takie zapomniane?
Wiesz, to tak naprawdę trudno powiedzieć.
Jednoznacznie, tak?
Na pewno, to co wiemy na pewno. Na pewno w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dużo fanów fantastyki. W ogóle słowo fan fantastyki jest skomplikowane, ale to możemy zaraz przejść. Bardzo mało na przykład wiem na temat tego, co się dzieje odnośnie fantastyki w krajach Ameryki Południowej czy Afryki. To nie znaczy, że tam ona nie jest popularna, natomiast to po prostu znaczy, że ja o niej mam mało informacji, bo są dużo mniej dostępne dla mnie, w sensie po pierwsze nie eksportują tak bardzo swojej kultury jak Stany Zjednoczone, po drugie ze względu na barierę językową, po angielsku mówię, więc jestem w stanie śledzić, co się dzieje w USA, nie jestem w stanie tak łatwo śledzić, co się dzieje w krajach, które mają na przykład po hiszpańsku czy portugalsku w Ameryce Południowej, no więc no to też wpływa. Azja... bardzo trudno powiedzieć. Na pewno jest w Japonii, jest cała masa mangi i anime mocno fantastycznych, co pozwala przypuszczać, że gatunek jest tam popularny. Natomiast zupełnie nie wiem, jak wygląda to w tych krajach, które znowuż w mniejszym stopniu eksportują swoją kulturę popularną.
Oczywiście. Powiedziałeś o czymś skomplikowanym, czym jest słowo fan fantastyki.
Tak, bo... Są dwa rozumienia go. Po pierwsze jest fan fantastyki w rozumieniu, nazwijmy go potocznym, czyli osoba, która lubi fantastykę. Po drugie jest określenie fan w rozumieniu członka środowiska, czyli osoby, która w sposób aktywny partycypuje we środowisku. Przez aktywny nie mam na myśli tylko osoby, które organizują, też osoby, które po prostu rozmawiają, tak? Bo możesz być fanem fantastyki, czytać po kolei wszystko, co się ukazuje i z nikim o tym nie rozmawiać, tak? nie jesteś wtedy aktywnym członkiem środowiska. Jak gdyby patrząc też po liczbach osób, które przyjeżdżają na konwenty i nakładach niektórych książek, na przykład Pratchetta, który pewnie sprzedał już setki tysięcy poszczególnych tomów w Polsce, albo i lepiej, wiemy, że nie wszystkie te osoby aktywnie uczestniczą w środowisku. Część z nich być może z fantastyki czyta tylko i wyłącznie Pratchetta, albo tylko i wyłącznie te trzy książki, bo akurat te im przypadły do gustu. Więc jak gdyby, no to bycie fanem w rozumieniu interesowania się czymś jest jedno, bycie fanem w rozumieniu bycia zaangażowanym członkiem społeczności to jest drugie. I obie rzeczy są fajne, dla jasności.
Tak.
Słuchajcie, powoli będziemy się zbliżać do godziny 10, czyli do końca naszego spotkania, ale chciałem jeszcze podpytać o literatura, czy treść, czy przygoda, która jest opisana, czy historia umiejscowiona jest w jakiejś przestrzeni. Ona niejednokrotnie jest przestrzenią zupełnie wymyśloną, fantastyczną i tak dalej. Ale też są takie pozycje, o których też wspominaliście, które są umiejscowione w Krakowie. Na przykład wspomniałaś o Nowej Hucie, tak?
Tak, tak. Jest... jest takie uniwersum, które zostało stworzone przez młodego autora Dmitra Głuchowskiego, wtedy młodego autora, już parę lat minęło. Jest to uniwersum Metra 2033, które jest znane zarówno fanom literatury, jak i fanom gier komputerowych i konsolowych, i planszowych w sumie też. I to uniwersum jest otwarte na pisarzy, na pomysły autorów z tak naprawdę całego świata. Tam jest ileś warunków, które muszą być spełnione. Natomiast jest to uniwersum, w którym każdy może coś napisać od siebie. No i naszą krakowską jakby cegiełką do tego pięknego świata jest powieść Pawła Majki, osadzona właśnie w tym uniwersum, której akcja dzieje się w bunkrach na terenie Nowej Huty.
Nie tylko, ale tak.
Nie tylko.
Dzielnica obiecana dla tych, którzy by chcieli tak poszukać. Paweł zresztą też część akcji, przynajmniej swoich innych książek, osadzał w Krakowie. Ma to miejsce w Berserku. Ma to też miejsce w jego, o ile pamiętam, powieściowym debiucie, czyli w Pokoju Światów. Zresztą bardzo ciekawa koncepcja tam jest. Więc jak najbardziej, no, nasz realny świat często jest bazą dla utworów fantastycznych, czy w formie takiej, jak to zrobił Lewis w Narnii, gdzie rozpoczyna się całość w naszym świecie, potem przenosi się gdzie indziej, czy poprzez dodanie właśnie elementów fantastycznych do naszego świata i rozgrywanie tej akcji tu i teraz.
Jasne, moi drodzy, rozpoczęliśmy od konwentu, który się odbędzie, przypomnę, 11-13 listopada. I spotkaniami fanów chciałem zakończyć, bo ty mówiłeś o przedwojennej historii właściwie już takich spotkań.
Tak.
W Polsce.
Nie, no, w Polsce nie.
W Polsce nie, okej.
W Polsce nie. W Polsce to dopiero lata 70. Natomiast rzeczywiście pierwszy konwent...
Przed II wojną światową.
Tak, przed II wojną światową był pierwszy konwent. Toczy się pewien spór, czy można mówić o 36 czy 37. Osoby chcące go załagodzić twierdzą, że 36 to było pierwsze spotkanie, które można byłoby nazwać konwentem, 37 pierwsze spotkanie, które trzeba nazwać konwentem. W związku z czym jest to tak. I też przedwojennie co najmniej dwa konwenty, które zaczęły się przed wojną, odbywają się do dzisiaj, więc... czyli jest to Philcon w Filadelfii i wspominany przeze mnie wcześniej Worldcon, czyli Światowy Konwent Science Fiction, który jest podróżuje każdego roku gdzie indziej i zaczął się w 1939 roku, jeszcze przed wojną, bo w lipcu w Nowym Jorku.
Jasne. Na koniec jeszcze pytanie. Czy są jakieś zapowiedzi literackie czy filmowe, na które czekacie szczególnie? Marcin myśli.
Oj.
Jest tego trochę.
Gdzieś ostatnio doleciały, wczoraj w zasadzie w ramach takiej wewnątrz imladrisowej naszej konwentowej społeczności oglądaliśmy w czwartki w zasadzie na imladrisowym kanale Discord, polecam, oglądamy sobie razem filmy i wczoraj oglądaliśmy Konstantina i podobno ma być druga część Konstantina kiedyś tam w przyszłości. Gdzieś już pojawiły się głosy, że ma być druga część Dune'y w przyszłym roku i już zacieram rączki, a teraz najszybciej do kina będę biegła na Black Adama z The Rockiem, bo ma dwie najpiękniejsze rzeczy na świecie. Ma uniwersum superbohaterskie i Lesslera, więc jakby ja jestem kupiona w 100%.
Ja myślę, że jakieś takie rzeczy, na które bym czekał, są. No, jednej się doczekałem, bo w końcu po wielu, wielu latach ukazuje się w Polsce Historia Śródziemia Tolkiena, w związku z czym wczoraj mi przyszedł pierwszy tom. I z rzeczy, na które czekam, no, są na przykład książki, które nie mają jeszcze jak gdyby żadnej daty, ale czytałem pierwszy tom i bardzo czekam na drugi i przybieram nogami i mam nadzieję, że w końcu się ukaże. I tutaj na przykład była Czarownica znad kałuży naszego gościa Artura Olchowego i ja wiem, że on pisze drugi tom.
To ci mam ci nie mówić, że dostałam zbindowaną wersję do testu
możesz
do
czytania? Możesz mi powiedzieć, ale wtedy ci zabiorę. I bardzo czekam, w sensie wiem, że się ukaże, jeszcze nie mam pojęcia kiedy, nie mam pojęcia u kogo, jak, ale ja wiem, że są prace, więc znaczy, nie wiem, czy się ukaże. Wiem, że trwają prace i mam nadzieję, że się ukaże. O.
Tak. No dobrze, tymczasem Polkon 11-13 listopada. Wspomniałeś, że są jeszcze możliwości zdobycia akredytacji.
Akredytacji, tak. Można wejść na stronę polkon.pl i tam sobie zobaczyć co i jak, i jeszcze wczoraj przynajmniej wieczorem były.
Okay. Czyli tak. Przekonanych nie muszę zachęcać szczególnie, ale tych nieprzekonanych być może
znaczy,
jeszcze.
Znaczy przekonanych, tak. Którzy myślą, że mają jeszcze czas, jakby nie macie tego czasu.
Tak, a nieprzekonanych, no powiem tak, bardzo wiele osób opisuje swój pierwszy konwent w podobny sposób, czyli że weszli i znaleźli się jakby wśród rodziny. Tak. Rzeczywiście atmosfera panująca na konwentach jest wyjątkowa. Ona nie musi wszystkim pasować oczywiście, natomiast bardzo dużo osób z bardzo różnych pokoleń i bardzo różnych krajów, bo powtarzałem tę dyskusję wielokrotnie, opisywała te wrażenia bardzo podobnie. Więc jak ktoś lubi fantastykę i szuka osób podobnie zainteresowanych i zajawionych tematem, to wybranie się jest bardzo dobrym pomysłem.
Paulina Balcerzak, Marcin Kłak, bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Kuba Niziński, to był Poranek w Radiu Kraków Kultura.